Masz zarazę na pomidorach?
Jakąś tam mam, ale chyba nie tą, co trzeba. Znaczy, na szczęście inną, ale.
Ale na zewnątrz, mi chodzi na zewnątrz.
A nie, nie mam jeszcze.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 115. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, po długiej sierpniowej przerwie.
Dzień dobry, Jacku, dzień dobry wszystkim. No, ta długa sierpniowa przerwa to nie wydawała się aż tak bardzo długa. Nie wiem, jak to się stało, że już znowu nagrywamy, tym razem wrzesień. Więc faktycznie sierpień już pominął.
Sierpień już chyba minął. Myśmy mieli okazję się spotykać często, bo Katarzyna była w Polsce, więc to nie była dla nas wielka przerwa, ale wielka przerwa była z naszymi słuchaczami, którzy już mówili, że tęsknią za nami, czekają, czekają, więc dzisiaj bardzo proszę, odsłona nowego odcinka Wrzesień w ogrodzie ekologicznym. Wrzesień w ogrodzie to przede wszystkim chyba zbiory, to jest to, jeśli myślimy o zagonach warzywnych, ale też wiele innych prac, które warto wykonać właśnie teraz we wrześniu. Ale zacznijmy może od tych zagonów warzywnych, bo to jest to, co nas teraz także cieszy. Ta praca od lutego bardzo często, tak? Bo jak wysiewaliśmy papryki w lutym, no to teraz właśnie je zbieramy. I to jest fajna przygoda całoroczna, która jest zwieńczona tym wrześniowym zbiorem owoców.
Teraz zbieramy plony nie tylko z tego, co wysialiśmy w lutym, ale oczywiście z tego, co potem dosiewaliśmy, dlatego że te dosiewy i dosiewanie w warzywniku jest bardzo ważne, o czym często wspominamy, ale faktycznie, ja tak właśnie myślę sobie, szukam w głowie tych wysiewów jeszcze z lutego, bo potem już niektóre wysiewy już dawno zjedzone, że tak powiem, ale faktycznie te papryki, bakłażany, pomidory, o których zapewne będziemy mówić dzisiaj, to wszystko teraz jak najbardziej i prawie, że papryczki są gotowe, papryki tak, słodkie, papryczki, jeszcze niektóre te, co są u nas na zewnątrz, chociaż one nie są całkowicie na zewnątrz, bo one są w inspekcie, więc no, nie zamkniętym całkiem inspekcie, ale jednak one jeszcze się nie przebarwiają, jeszcze nie dochodzą do siebie, ponieważ papryczki oczywiście potrzebują bardzo długiego okresu dojrzewania. Ale papryki słodkie już.
Te papryczki, które masz w inspekcie, o których mówisz, to o ile dobrze pamiętam, one były dosyć późno przesadzane z doniczek P9 do
To były
większych
ratowane
doniczek.
papryczki.
To były te papryczki, które nie zeszły, które nie zostały kupione i po prostu ratowałaś je, ratowałaś. No po prostu dałaś im drugą szansę i zamiast wyrzucać, posadziłaś je w inspekcie i dlatego nie dojrzewają, bo te, które były posadzone wcześniej, które stały w tunelu foliowym, no to już chyba
no, nie, niektóre te
zaczynasz
odmiany tak,
zbierać.
ale to też, to one wszystkie były wcześniej siane, bo one muszą być siane w lutym, ale tak, musimy na to zwracać uwagę, tak jak mówię, że niektóre wcześniej dojrzewają, niektóre później, a na pewno te, które będą w środku, czyli albo w szklarni, albo w tunelu, to na pewno będą dojrzewały wcześniej.
Pomidory, przede wszystkim pomidory. Pomidory, widziałem takie zdjęcie z twojego ogrodu, wielka wystawa pomidorów, wyłożone różne kolory, wiele skrzynek, piękne, obfite zbiory. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych pomidorach, bo to był, no, w zależności od regionu naszego kraju, czy w ogóle kraju, z jakiego są nasi słuchacze, rok albo bardzo udany na pomidory, albo dosyć kiepski, szczególnie na te gruntowe. My często powtarzamy, że uprawa w gruncie pomidorów wiąże się z ryzykiem, ryzykiem tego, że one albo nie zdążą dojrzeć, albo opanują je choroby. I wielu naszych słuchaczy zgłaszało we wcześniejszych miesiącach już, że dopadły ich zarazy ziemniaczane, że pomidory zostały po prostu brązowe, zgniły, czarne się zrobiły. Po prostu u nas na Pomorzu te pomidory gruntowe świetnie rosły, bo nie było tak intensywnych opadów jak na przykład na południu Polski, gdzie padało, padało, padało i po prostu wszystko gniło i choroby rozwijały się jak szalone. Ale jak mówię, te pomidory gruntowe zawsze tak mają i to się wiąże z tym ryzykiem, dużym ryzykiem uprawy pomidorów gruntowych bez osłon, bez tunelu foliowego, bez ich okrycia, przynajmniej takiego, żeby na nie nie padało. A te, które właśnie rosną pod okryciami, w tunelach, w szklarniach, pod jakimiś foliami, to znakomicie sobie w tym
Tak
roku
jest. Ja myślę,
poradziły.
że dlatego właśnie my w ogóle nie uprawiamy tutaj zazwyczaj pomidorów na zewnątrz, tylko wewnątrz, bo ile lat to robiliśmy, to jednak to się nie udawało. W tym roku faktycznie mamy posadzone na rabacie wzniesionej na zewnątrz kilka odmian pomidorów szczepionych i wzmacnianych, i one świetnie sobie radzą, tak samo jak te pomidory i w szklarni. Ale jeżeli chodzi o pomidory, to według mnie w naszym ogrodzie ten rok jest taki, mam dziwny, powiem dziwny. Nie powiem, że zły, ponieważ tak jak mówisz, na zdjęciach było widać, ja wiem, bo sama jestem nimi tutaj obłożona i cały czas na wszystkie dania dnia jemy pomidory, ale pomidory same w sobie jako rośliny nie wyglądały za dobrze w tunelu. Na przykład w porównaniu ze zdjęciami, jakie widzę moich pomidorów, chociażby Stoutpool w szklarni, no po prostu mają dużo liści, tak? Owoce również, ale jakiś był balans pomiędzy tym, tą częścią zieloną, a tą częścią kolorową, czyli tymi owocami. A tutaj w tunelu one pięknie owocują i jest taka różnica pomiędzy tymi szczepionymi, a tymi, które wysiewaliśmy, że i na jednych, i na drugich są owoce. Ale na tych, które są szczepione, jest tych owoców po prostu więcej, tak? I o to chodzi, żeby po prostu na gronach jest więcej sztuk owoców niż na tych wysiewanych, ale też na wysiewanych jest dużo ładnych owoców. Ale tych liści jest bardzo mało, one chorowały już wcześniej, nasze pomidory. Tutaj Agnieszka stwierdziła, że bo ona szukała dokładnie, co to za choroba jest na naszych pomidorach i podejrzewamy, że to jest roztocze rdzawe. To są takie malutkie żyjątka, które żyją na roślinach i pod mikroskopem wręcz można zobaczyć, że to są takie malutkie osobniki, ale ta choroba też nie zabiła tych roślin, ponieważ one są uprawiane w ten sposób, że one są silne i zdrowo rosną na tyle, na ile, żeby móc rosnąć nawet w momencie, kiedy zaatakuje jakaś choroba, prawdopodobnie taka zaraza właściwa ziemniaczana zabiłaby je, bo ona zabija wszystko, na co, że tak powiem, siądzie. Ale jest bardzo dużo chorób grzybowych i różnych, przeróżnych na pomidorach, które nie zabiją tych pomidorów, tak? I jeżeli te pomidory są mocne, jeżeli na przykład są uprawiane w taki sposób, jak my tutaj wam polecamy, albo są szczepione, no to one będą nadal rosły, nadal planowały, tylko po prostu nie będą wyglądały jak takie okazy zdrowia i piękności. No ale tak jak mówię, dziwne to jest, bo rośliny wyglądały kiepsko, ale jak zaczęły się pomidory, to w tunelu zrobiły się kolorowe w kalejdoskopie.
Moje pomidory w szklarni w znakomitej formie. One tam w ogóle nie mają jakichś ciężkich chorób. Oczywiście liście się przebarwiają. Ktoś mi nawet napisał: o panie Jacku, tam widać jakąś zarazę ziemniaczaną. Więc ja uspokajałem: nie, przebarwienie liści nie zawsze oznacza zarazy ziemniaczanej. To nie jest jednoznaczne. I nie panikujmy w przypadku jakiegoś odbarwiającego się liścia pomidorów albo nawet jakichś brązowych, czarnych czy innych plamek, które są. To nie wszystko jest zaraza ziemniaczana, to
Dokładnie.
nie jest jedyna
Tak.
choroba,
Tak.
na którą cierpią pomidory. Więc pomidory w szklarni, moje szczepione, które mam z Twojego sklepu, w znakomitej formie, pięknie, pięknie, naprawdę i obficie w tym roku owocowały. Jedyną kłopotem były takie, że tam ślimaki dochodziły i zaczynały zjadać te dolne grona leżące na ściółce. I mam chyba 3 czy 4 pomidory takie podjedzone przez ślimaki, wygryzione dziurki w owocach pomidorów. Ale z kolei, bo ja mam sporo tych pomidorów, bo na zagonie, który założyłem w tym roku, specjalnie żeby pokazać, że na zagonie w tym roku założonym, to jeden z odcinków naszego podcastu przecież o tym był, jak założyć zagon wzniesiony i jeszcze w tym roku mieć plony. To ja trzy takie zagony założyłem. Jeden przeznaczyłem na pomidory z nasion. I rzeczywiście na tej 10-centymetrowej warstwie kompostu wyrosły piękne krzaki pomidorów, pięknie owocowały, ale już w tej chwili, przełom sierpnia, września, trochę tutaj zaczęło być wilgotno i chłodno na Pomorzu i zaczęły się wdzierać choroby już na krzaki pomidora i to jest niestety już w moim przypadku zaraza ziemniaczana. W związku z tym ja ratuję już te owoce pomidorów, to znaczy zbieram jak tylko troszeczkę się wybarwi, to już zbieram, bo im dłużej ten pomidor będzie wisiał na krzaku, tym większe prawdopodobieństwo, że on też zacznie na tym krzaku czernieć i być niedobry. Więc ta zaraza ziemniaczana w przypadku pomidorów gruntowych do mnie, ale to dopiero na koniec sierpnia, przełom sierpnia, września przyszła, więc nie jest tak źle.
Ja myślę, że u nas zaraza ziemniaczana była na ziemniakach w ogrodzie, ale to akurat u nas zdarza się co roku. To nie jest, jeżeli mamy ziemniaki w ogrodzie, to nie jest nie wiadomo co. Zaraza przychodzi około połowy lipca, drugiej połowy lipca i po prostu charakteryzuje się tym, że do tej pory, na dobrą sprawę do tej pory te nasze ziemniaki tak już są po przekwitnięciu, one już tam tylko siedzą w ziemi tak naprawdę i dojrzewają. I jak tylko zauważamy, że na nasze ziemniaki przyszła zaraza, to po prostu natychmiast tutaj przycinamy je do ziemi. Te części zielone, tak? Te wszystkie pędy nad samą ziemią, bo ważne jest to, żeby ona potem nie spadła do ziemi, że tak powiem, do gleby, nie spenetrowała gleby i nie przeszła na bulwy, które są w środku w glebie, tak? Czyli jak najszybciej trzeba ściąć tą całą część naziemną, która i tak już nie będzie tej roślinie nic dawała, ponieważ jest martwa, tak, od tej choroby. I potem można spokojnie zostawić jeszcze do września, kiedy już przychodzą takie właściwe zbiory ziemniaków. Spokojnie można jeszcze zostawić, znaczy ja mówię w lipie, też nie przepraszam, w sierpniu, tak jak u ciebie na te pomidory też, u nas też dopiero w sierpniu przyszła ta zaraza i nic im nie będzie tym ziemniakom, słuchajcie, możecie je spokojnie zostawić w ziemi, nie musicie ich naraz wszystkich wykopać, jak zobaczycie, że jest zaraza, tylko przytnijcie tą górę, a resztę zostawcie sobie spokojnie i zbierajcie, kiedy wam jest potrzebne. One mogą sobie leżeć w ziemi przez spokojnie, jeszcze tak jak mówię, do września. Także to też nie ma paniki. Jak przychodzi zaraza ziemniaczana, to nie wariujcie. No i też mieliśmy w tym roku kilka takich informacji, że ludzie naprawdę przejmowali się, martwili się tymi przebarwieniami na liściach, czy to pomidorów, czy to ziemniaków, czy to jakichkolwiek innych roślin, cukinii. Słuchajcie, naprawdę, ja wiem, że to przyjdzie z doświadczeniem, ale musicie naprawdę eksperymentować i od razu nie usuwać wszystkiego, tylko zobaczyć, jak roślina będzie rosła, jak będzie reagowała, bo tak jak Jacek mówi, to wszystko nie jest koniec świata jeszcze i szkoda usuwać roślin ze względu na kilka chorych liści, kiedy to w naturze, jak się rozejrzycie dookoła, to też w naturze też są chore liście, a to nie znaczy, że ta roślina będzie martwa, tak? Na jakichś tam krzewach czy innych rzeczach. To jest normalny stan rzeczy, wszędzie dookoła nas są jakieś zarodniki grzybów i wszyscy jakoś tam razem sobie żyjemy. Wiesz co, Jacku, nie powiedzieliśmy może o tym, bo na początku, a to jest fajna rzecz, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, jak wielu słuchaczy, ja już z francuskiego, tutaj jakiegoś akcentu, było w naszym ogrodzie i widziało się z tobą, ze mną, opowiadało nam o swoich problemach, prawda, tak osobiście. Więc tak troszeczkę żeśmy się, że tak powiem, zbliżyli. To, że żeśmy nie nagrywali tych podcastów, to nie oznacza, że żeśmy tutaj z wami się nie widzieli, bo w tym roku chyba największa ilość, prawda, osób poznała nas osobiście.
To prawda, bardzo dużo naszych słuchaczy, przede wszystkim podcastów, była. To świadczy o tym, bo przecież i nagrywamy też filmiki na YouTubie, mamy kanały na YouTubie i ty masz jeszcze dodatkowo program w telewizji, więc jesteś naprawdę wielką, rozpoznawalną twarzą telewizji, ale wiele osób przychodziło i mówiło: o, panie Jacku, to pan tak wygląda, to ja pana, bo ja pana znam z podcastów. I rzeczywiście mamy dużo w tym roku odwiedzających w ogrodzie The Garden w Zgorzałem naszych słuchaczy i te wszystkie doświadczenia, o których mówimy, chociażby z pomidorami, z tym przejmowaniem się, jakie są liście pomidorów, wynikają z rozmów ze słuchaczami, tak? Przychodziliście, mówiliście, pojawiło się jakieś liście, to zaraza i ja wyrwałem wszystkie krzaki i kupiłam nowe. No po co? To był początek lipca, zaraza ziemniaczana na początku lipca jeszcze nie jest aktywną chorobą. To jest właśnie przełom lipca, sierpnia, kiedy ona ewentualnie zaczyna być dokuczliwa albo zacznie się pojawiać. Tak, było pytania dotyczące liści ogórków czy dyni, bo jest białe, czy je usuwać, czy ten mączniak dyniowatych to już zabije moje ogórki, pomidory. I podstawowe było pytanie, ale czy są inne, młode, zielone przyrosty, nowe? No są, no to nie przejmujcie się, no roślina daje sobie radę. To jest sposób naturalny, to, że liście dotykają choroby, tak, ale jeśli roślina wypuszcza nowe cały czas, zielone i te nowe przyrosty są zdrowe, to nie ma czym się w ogóle przejmować. To przy okazji tego mączniaka dyniowatych chciałem się pochwalić, że ja cały czas jeszcze zbieram ogórki.
No ogórki, Ogórki w ogóle były niesamowite w tym roku. To, no, my mamy te szczepione. To po prostu one są coś, w ogóle nie chorują w tym roku. To jest po prostu, można zwariować. Także dlatego nie martwcie się w ogóle niczym, bo się zamartwicie.
Okej, to dojdźmy w takim razie do tych zagonów i tego, co będziemy na tych zagonach we wrześniu robić. Bo oczywiście zbiory buraków, zbiory marchwi, zbiory dyń. O, właśnie dynie, będę musiał zacząć zbierać te swoje uczyki kurii, czyli te ptaki
Tak, one będą
pomarańczowe.
pierwsze, prawda, dojrzewać, te najmniejsze.
Tak, one już są dojrzałe, już je można zbierać, ale ja jakoś mam tyle jeszcze innych rzeczy do przejedzenia, przede wszystkim pomidorów, że te dynie zostawiam jeszcze na krzakach i myślę sobie, dobra, niech one jeszcze tam rosną, niech tego cukru
Ale
zdobywają,
to
niech
im nie
będą
zaszkodzi akurat.
słodsze.
Jeżeli chodzi o dynię, to spokojnie możecie sobie dynię zostawić do swoich jadłospisów zimowo-jesienno-wiosennych wręcz. Także to nie ma.
Ale Katarzyno, pojawiają się nowe miejsca. Znaczy, w tym sensie chcielibyśmy powiedzieć słuchaczom, że wrzesień to jest czas, w którym zbieramy owoce, ale to jest czas, w którym warto pomyśleć, co dalej z takimi zagonami warzywnymi. Bo zbierzemy buraki, zbierzemy marchew, ogórki. Myślę, że w znacznej części już się pokończyły. U mnie pewnie niedługo też będą kończyć się. Za chwilę pomidory te gruntowe będziemy usuwać, ale co dalej? Co w ich miejsce? Czy jest jakaś szansa na to, żeby przedłużyć sezon zbiorów warzyw i niekoniecznie, żeby zagon od września aż do marca odpoczywał, czekał na to, żeby znowu być obsadzony?
Jak najbardziej. My oczywiście tutaj zawsze Wam opowiadamy o tym, żeby wysiewać również i latem, żeby tych miejsc było teraz jak najmniej, ale to też zależy od waszej sytuacji, od waszego ogrodu, czy macie działkę, na której mieszkacie, czy macie działkę przy domu, tak? Na przykład pamiętajcie, że możecie w bardzo dużym stopniu dostosować sobie ogród do swoich potrzeb, no i do tego, jakie macie możliwości. Ja tutaj akurat wzgorzałam, zawsze opowiadam osobom, które odwiedzają nasz ogród, że mamy taki problem, ponieważ na dole warzywnik nie jest otoczony siatką, na górze warzywnik jest otoczony płotem. Także na dole, chociaż w tym roku sarny nas nie odwiedzały, tak jak w zeszłym roku, w tym roku tutaj było o wiele, no prawdopodobnie to się wiązało z COVID-em i z tym, ile w ogóle tutaj, że tak powiem, ludzi się kręciło, chociażby nas, tak, bo nas samych jest tutaj sporo. I piesek sobie biega. W zeszłym roku tutaj było cichutko i przyszły w ciągu lata sarny i nam bardzo dużo zniszczeń zrobiły, znaczy po prostu nam podeptały i zjadły warzywa. W tym roku ja wiedziałam, że tak nie będzie, na szczęście tak nie było, nie przyszły, ale one później na jesienią mogą już przyjść, zimą, szczególnie jeżeli wy jesteście rzadziej na działce, jeżeli ta działka nie jest przy domu, to sobie zaplanujcie sobie tak, żeby już tak naprawdę ostatnie siewy do tych rabat, do tych takich zagonów robić raczej latem, chociaż we wrześniu teraz też będzie można, zaraz o tym powiem. Można było jeszcze w sierpniu wysiewać właśnie takie rzeczy jak rzodkiewki i to samiutko możecie wysiewać we wrześniu jeszcze. Rzodkiewki, szpinak, koperek, sałaty różne, żeśmy też wysiali, rukole jak najbardziej, musztardowce. Jeżeli chodzi o jarmuż i rośliny kapustne różne, przeróżne, to już może jednak troszkę za mało czasu będzie, za mało czasu na to, żeby jeszcze były takie długie dni, na tyle, na ile długie, tak, bo już nie są długie, ale wystarczająco długie, żeby one się rozwinęły. Czyli wiecie, to po prostu takie szybkie plony, mięciutkie listki i one można szybko, a rzodkiewki to ma akurat nie listki, co innego, ale też szybko się rozwijają, także szczypiorek jeszcze można wysiać, to mamy wszystko wysiane, pięknie wykiełkowało. Ja nie wiem, czy słuchają nas osoby, które oglądały mojego vloga z początku lata, chyba ze zgorzałego, bo wysiewałam tutaj w lutym, Boże, jakim lutym, w lipcu wysiewałam rzodkiewki tutaj na zagony przy domu w warzywniku i ludzie pisali, że właśnie co to za rzodkiewki, co to za odmiana, że one dają sobie radę latem. Słuchajcie, no dają sobie radę te rzodkiewki latem i tak naprawdę świetne były rzodkiewki, przepyszne. Także to nie jest tak, że całkiem, że nie można wysiewać. To zależy od lata, zależy od stanowiska, jakiego macie ten warzywnik, czy jest bardzo taki wystawiony na słońce, czy jest troszeczkę cienia w nim, czy jest osłonięty. Także eksperymentujcie. Teraz jak najbardziej, jeżeli nie wysialiście tych plonów w sierpniu, tak jak my na przykład tutaj w ogrodzie, to jeżeli macie ogród bezpieczny, zwierzyna wam tego nie zje, to jak najbardziej możecie teraz takie rzeczy jeszcze wysiewać. Dla nas, zgorzałym. Te wysiewy na dole, bo to akurat były duże, dużo miejsca się zrobiło na zagonach kapustnych, po tym jak zebraliśmy brokuły, bo one są takie ogromne rośliny, kalafiory. Jak się zabierze rządek kalafioru, no to mamy miejsce na trzy rządki rzodkiewki, prawda? Także dużo, dużo miejsca w ogrodzie na dole, na zagonach kapustnych i tam wtedy jeszcze to wysialiśmy, ale teraz, słuchajcie, na tym na dole, w naszym warzywniku, gdzie tylko robią się miejsca, to już idzie tylko i wyłącznie albo nawóz zielony, albo już kompostujemy, znaczy ściółkujemy kompostem, tak? I już ten ogród układamy do snu, ale mamy na szczęście tą część na górze i podejrzewam, że wielu z Was również ma takie kawałki działki albo ogródek przy domu, czy by chociażby jakieś skrzynie blisko domu, gdzie wiecie, że żadna zwierzyna w nie przyjdzie, Wam tego nie zje zimą ani jesienią. I tutaj spokojnie we wrześniu jeszcze możecie wysiewać to, co mówiłam przed chwileczką, szpinak, koperek, rukola, musztardowce, sałaty, szczególnie sałaty liściowe. Bo sałaty liściowe możecie szybciej zbierać niż sałaty, które zawiązują główkę, czyli na przykład te sałaty rzymskie czy masłowe, chociaż powiem Wam szczerze, że i sałatę masłową, i sałatę rzymską możecie tak samo traktować jak sałatę liściową na przykład i zbierać też zewnętrzne liście. Nie musicie czekać, aż się wytworzy główka. Także to wszystko spokojnie możecie jeszcze wysiać i jeszcze będziecie się tym cieszyć. No i później w kolejnych podcastach będziemy Was namawiać, żeby robić jeszcze wysiewy później, ale to już tylko i wyłącznie do tunelu. Tuneli, tak, albo gdzieś do szklarni, żeby uprawiać gdzieś we wnętrzu. Bo pamiętajmy, że z miesiąca na miesiąc nie możecie oczekiwać zbyt dużo od kiełkujących nasion. Teraz dlatego to są tylko te rzeczy, o których Wam mówimy. Nic innego teraz Wam tak nie wykiełkuje i nie wyrośnie na tyle, że będziecie mogli to jeść, ponieważ po prostu dzień, jeden dzień we wrześniu równa się. Po prostu jest dwa razy krótszy dla rośliny niż w sierpniu, tak? To wszystko idzie już później bardzo szybko w dół, że tak powiem, że jest coraz gorzej dla roślin. No jest o wiele krótszy dzień, już o 9 jest dawno ciemno, prawda, Jacku? Jak szybko, nie wiem, czy zauważyłeś, jak szybko się teraz robi.
Zastanawiam się, skąd to się bierze, że tak ciemno mi się robi przed oczami.
No i jeszcze jest zimno też, pamiętajcie o tych temperaturach, ale te rośliny, które teraz Wam podyktowałam, nie boją się chłodnych temperatur.
Tak, ale jest wilgotno, w związku z czym ta chociażby poranna rosa, przecież bardzo często ta poranna rosa, która zwilża tą górną warstwę gleby, to jest właśnie możliwość łatwiejszego kiełkowania tych roślin, bo one dostają tę wilgoć, nie trzeba jej tak intensywnie podlewać, bo wiadomo, że po przywysianiu, gdy wysiewaliśmy coś w lipcu czy sierpniu, no to trzeba było bardzo mocno dbać, bo po jednym upalnym dniu przesychała ta warstwa gleby, w której leżały te nasionka i trzeba było myśleć o tym, żeby je zrosić, nie głęboko przecież, tylko żeby one potrafiły wykiełkować, a w tej chwili tego kłopotu nie ma. Ja bym do tego Twojego zestawu jeszcze dorzucił kapusty chińskie, tak? Mhm. Te wszystkie chińskie wynalazki warzywa, które będą też dobrze rosły, wysiane w pierwszej połowie września i też będą dobre, ciekawe zbiory. Powiedziałaś o tym, że po pierwsze wysiewasz nawóz zielony. A co to znaczy wysiewasz nawóz zielony?
No, są różne nasionka różnych roślin, które bardzo szybko wschodzą i wcale nie musimy oczekiwać od nich tego, że będą dużymi roślinami i zrobią już wystarczająco pracy dobrej dla nas, dla naszej gleby, naszego ogrodu, żeby właśnie można było je wysiewać już teraz, jeszcze teraz, tak? No ja mam tutaj, muszę zaraz zobaczyć w moich nasionach dokładnie, co mam. Mam dwie rzeczy, nie jestem pewna dokładnie co.
Znaczy można w tej chwili wysiewać prawie wszystkie nawozy zielone,
ciepło.
bo można, słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby one wyrosły, tak jak Katarzyna mówi, to nie chodzi o to, żeby lubin wyrósł taki wysoki i zakwitł. To nie chodzi o to, żeby facelia zakwitła. Piękną facelię miałaś przy ziemniakach w tym roku, naprawdę cudownia.
Już nie ma.
Podziwiałem ją pół lata, bo to był lipiec, tak gdzieś do połowy sierpnia była prześliczna. To nie chodzi o to, że jakiś groch, który taki polny, który się wysiewa, żeby on wysoko wyrósł. To, co Katarzyna mówi, to żeby zrobił dobrze dla gleby, czyli przede wszystkim poszedł w korzonki, poszedł w korzenie, te łubiny, boby, no, boby nie, przepraszam, no łubin głównie, żeby poszedł w głąb gleby i żeby zrobił te kieszenie powietrzne. Jeszcze troszeczkę może azotu nazbierał w tych swoich brodawkach i tam zostawił. Podobnie z facelią, chociaż ona nie korzeni się aż tak głęboko, ale daje sporą masę zieloną, pomimo tego, że nie zakwitnie.
I wręcz nie jest wskazane, żeby zostawiać te rośliny do takiego dużego wyrośnięcia. My tutaj z Jackiem zawsze opowiadamy, że my stosujemy taką metodę non-dig, czyli bez kopania. W związku z tym takie przerośnięte rośliny, szczerze mówiąc, w naszej glebie by nam za bardzo w tym nie pomogły. Dlatego wręcz fajnie jest, jak te rośliny nie mają możliwości wyrośnięcia. Podejrzewam, że wysiewane we wrześniu takie delikatne siewki mogą, jeżeli, no ja nie wiem, kurczę, ostatnio było naprawdę zimno, tu 7 stopni w nocy było, więc tak zastanawiałam się, że jak długo zanim przyjdą przymrozki, ale takie młode siewki wręcz tych nawozów zielonych przy takich mocniejszych przymrozkach w październiku, już nie wspominam o listopadzie, mogą same nawet zrobić za nas robotę taką, że po prostu same obumrą, tak? Nie będziemy musieli się całkiem nimi przejmować. A jeżeli one nie obumrą, to po prostu wystarczy je skosić nad ziemią, prawda, kosą albo pod kaszarką, albo po prostu nożycami takimi do żywopłotu. Oczywiście przecież to nie są duże powierzchnie. Także to jest, i wtedy słuchajcie, i nic, i zostawiamy je wtedy. I to jest dlatego uważam, Jacku, że w ogóle jesień jest super czasem, żeby robić takie rzeczy, ponieważ tutaj już nie będziemy nic sadzić, nic siać za bardzo, już przyjdzie ta zima, będziemy ściółkować, dlatego świetnie by było właśnie teraz wysiać te nawozy zielone w miejscach, których już nie potrzebujecie. No, po takich, aż nawet jeżeli wysiejecie te plony do zbioru szybkiego, o których wam przed chwileczką mówiłam, to i tak może nie zagospodarujecie całego warzywnika. Dlatego w tych miejscach wolnych warto wysiać właśnie ten nawóz zielony, poczekać ten miesiąc, półtora, dwa, kiedy one jeszcze są malutkie, albo je zabije mróz, tak przyklepnie, albo sami je po prostu przytnijcie i później na to kładźcie ściółkę. To by był przepis w ogóle super, prawda? To by był przepis najlepszy, ale jakby co, jak nie macie ściółki, to same te nawozy zielone przycięte nad ziemią albo zwiędnięte same są już ściółką dla gleby, bo one są tak delikatne, one się tak szybko rozłożą, że tam nie będzie żadnego niebezpieczeństwa, jakiegokolwiek rabowania azotu z gleby, szczególnie, że o tej porze roku i tak tam u was nic nie rośnie.
O ile oczywiście zetniemy te nawozy zielone w odpowiednim momencie, o ile nie pozwolimy, żeby one wyrosły zbytnio i nie były grube łodygi, bo wtedy zdziwimy się wiosną, że jednak one leżą i są jakieś resztki, a tak przy ścinaniu tych młodych, delikatnych, wątłych roślinek na początku przyszłego sezonu ogrodniczego okaże się, że większość z nich nagle zniknęła, bo tutaj powciągały pewnie dżdżownice. Część się rozłożyła pod warstwą, daj Boże, żeby była mroźna i śnieżna zima, pod warstwą śniegu, a jeszcze dodatkowo jak wyściółkujemy takie skoszone roślinki, to co powiedziała Katarzyna, kompostem albo przekompostowanym obornikiem, ach, to już będzie potrójne szczęście dla gleby w tym przypadku. Ale kiedy ściółkować? Wrzesień to jeszcze chyba trochę za wcześnie, żeby ściółkować, co? Żeby przygotowywać te zagony do snu, chociaż druga połowa września to może już by była nawet i dobra do tego, jeśli mamy zagony, na których nic nie uprawiamy, do tego, żeby je przygotować właśnie do tego snu zimowego.
Jeżeli mamy zagony, na których nic nie uprawiamy, to nie ma takiego ograniczenia czasowego. Najważniejsze, że nie robimy tego w lutym albo w styczniu. A teraz ja już stopniowo ściółkuję różne zagony w moim ogrodzie. Na przykład jak pozbierałam jarmuże, które były wysiewane w zeszłym roku i one jeszcze pięknie plonowały na początku lata i na początku lata skończyły plonować, przeszły w stan kwitnienia i potem mocno, no już kwitły, miały nasiona, no to ja te rośliny wybrałam, wycięłam nad ziemią w lipcu, powiedzmy, na początku lipca i później ściółkowałam te zagony. Także ja uważam, że każda pora roku, oprócz wczesnej wiosny albo zimnej, normalnej wiosny, jest dobra na ściółkowanie. To nigdy nie jest jakiś zły czas, dlatego jeżeli jakiekolwiek miejsca Wam się pojawiają wolne, to spokojnie już ściółkujcie. Tak jak no, to, co z tym ściółkowaniem, to oczywiście poświęciliśmy na to wiele podcastów, czy kompostem, czy no, no, jak nie macie kompostu, to właśnie warto tymi zielonymi nawozami, dlatego żeby, no wiecie, możecie kartonem również, tak, bo to też się rozłoży, ale no czymś, co jakoś wpłynie pozytywnie na to, co jest w tej ziemi, tak, co
I jeszcze
nakarmi
przekompostowany
mikro,
obornik jest.
tak, jak najbardziej przekompostowany obornik, czyli coś, co nakarmi te mikroorganizmy, tak, i coś, co wpłynie dobrze na budowę gleby, tak, bo to załatwia te dwie
No dobrze,
sprawy.
Katarzyno, a powiedz mi, ściółkujemy. Ja to co prawda ściółkowanie przekładam na już naprawdę koniec września, a nawet na październik ze swojej zachłanności, bo po prostu będę wysiewał dużo rzodkiewiek, sadził dużo sałat i będę starał
Pewnie.
się ten sezon przedłużyć jak najdłużej. Nie mam tak wielkiego ogrodu jak ty, nie mam tak wielu zagonów, w związku z tym może to nie zachłanność, a po prostu brak miejsca, a potrzeby jedzeniowe, łakomstwo zwycięża. W związku z tym będę wysiewał te rzodkiewki, będę dosadzał sałaty, będę dosadzał szpinaki, nawet takie szpinaki, które będą dopiero na wiosnę, bo w tej chwili, jeśli wysiewamy szpinaki, to oprócz tego, że parę listków z takiej roślinki możemy zebrać jeszcze jesienią, to warto je zostawić na przyszły rok. Wiele jest odmian, prawie wszystkie, które znakomicie przezimują i które będą dobrze się odbijały wiosną, ale warto wtedy wysiewać już wyściółkowaną glebę. Najpierw wyściółkować, a potem dopiero wysiewać takie szpinaki. Więc ja dopiero swoje zagony będę układał do snu najwcześniej z końcem września, a tak naprawdę w październiku. Ale jest podstawowe pytanie, które się rodzi przy tym ściółkowaniu. Czy ściółkować, Katarzyno, kompostem i przekompostowanym obornikiem wszystkie zagony? Czy może jakieś nie ściółkować, bo przecież wszyscy wiemy, że warzywa korzeniowe nie lubią świeżego kompostu, nie lubią świeżego obornika. Trochę prowokacyjne pytanie ci zadaję, ale po to, żebyś mogła odpowiadać.
Nie, spokojnie, to jest oczywiście prawda, ale dlatego trzeba troszkę zaplanować, kiedy ściółkujemy, co ściółkujemy i czym ściółkujemy, ponieważ ściółka ściółce jest nierówna. No to ja mogę powiedzieć przede wszystkim, że jeżeli ściółka jest dobrze przekompostowana, jeżeli użyjemy jej jesienią, szczególnie wcześniej, więc jeszcze troszeczkę tych ciepłych dni będzie na to, żeby ta ściółka jeszcze bardziej się rozłożyła przed nadejściem zimy, bo jak wiadomo, w zimie te procesy nie będą zachodziły. W zimie to wszystko będzie spało, wszystkie mikroorganizmy również będą spały pod pierzynką. Także jeżeli macie zagon, na którym planujecie posiać w przyszłym roku rośliny korzeniowe, takie jak marchewka, tak jak mówiłeś, pasternak, cebula, to dlaczego by tej rabaty nie wyściółkować jak najwcześniej, tak, żeby to się rozłożyło jeszcze bardziej do przyszłego roku, jeżeli macie materiał, który nie jest całkiem przekompostowany. Bo jeżeli macie obornik, który teraz na jesień będzie dostępny u gospodarzy, ponieważ tak jak mówię, tutaj gospodarze nasi na Kaszubach, podejrzewam, że podobnie jest w innych rejonach Polski, mają dwa takie czasy, dwa okresy, kiedy rozrzucają obornik. I oni wtedy mają specjalne maszyny, wyjeżdżają takimi maszynami, które wybierają ten obornik, sobie nakładają
rozrzutnikami obornika po prostu.
Nakładają sobie je właśnie na te rozrzutniki. I wtedy oni bardzo chętnie się tym obornikiem albo dzielą, albo go sprzedają. I to jest kwiecień i październik. To są te dwa okresy. I w związku z tym teraz oczywiście patrzymy na październik. I jeżeli ten obornik, który taki gospodarstwa tam są, mogą być i świnie, i kury, i krowy. Wiecie, fajnie, jak on jest pomieszany. No i oczywiście fajnie, jak to jest takie małe gospodarstwo, nie jakieś w ogóle, nie chodzi w rachubę jakieś wielkie gospodarstwo, gdzie tam to na pewno jest wszystko pełno chemii i w ogóle jakichś medykamentów, które podaje się zwierzętom. Także taki ten obornik będzie prawdopodobnie miał te 6 miesięcy, tak? Powiedzmy, on będzie zbierany u gospodarza od kwietnia. I ten obornik, jeżeli rzucicie na glebę i nie za późno, nie przed samą zimą, tak jak mówiłam, zimą on się nie będzie rozkładał i to on się zdąży bardzo ładnie rozłożyć. Ale to nie jest idealny obornik. Ale 6-miesięczny obornik już możecie położyć na ziemi, tak? Na ziemię. Broń Boże, jeszcze nie, w ogóle nie wkopywać niczego, ale takiego obornika nie wkopywać. Także to jak musicie, ale dobrze by było, żebyście jednak znaleźli coś, co jest lepiej przekompostowane, żeby ten obornik miał chociaż rok. Albo kompost, albo cokolwiek innego przekompostowanego. Ja będę używała w Toadpool na pewno przekompostowanych z rębków z wierzby. Także wiecie, to jest naprawdę ogromna gama produktów, że tak, znaczy produktów, materiałów, tak? Bo to jeszcze nie jest produkt. Materiałów, które możecie przekompostować w przygotowaniu do jesieni. Powiem wam szczerze, że ja zawsze mówię, że tak niewystarczająco tego własnego kompostu i tak dalej, ale w tym roku w tych naszych tutaj pryzmach kompostowych, one są około 2 metry na 2 metry, w jednej tylko pryzmie powstał kompost, który zrobiliśmy, który używamy już teraz właśnie od kilku miesięcy, od 2 miesięcy na dościółkowania i jest go na dosyć dużo, więc jeżeli macie rabaty wzniesione, tak jak tutaj ja mam za domem, niekoniecznie taki duży ogród warzywny, jak mam tam na dole przy tunelu, to naprawdę jedna taka pryzma na rok spokojnie by wam wystarczyła, żeby wykompostować te rabaty wzniesione. I tych rabat wzniesionych jest 8 chyba, i one są długości chyba 4 czy 5 metrów na 1,20 m, także to jest sporo miejsca.
Moim zdaniem nawet trochę zawyżasz te wyniki, jeśli idzie o potrzeby kompostowania, bo ja mam 9 rabat wzniesionych 3,5 metrowych i mi do wyściółkowania rabat takiego jesiennego, przecież tam nie ma grubej warstwy, tam nie kładzie się grubej jakiejś mocno warstwy. Zupełnie metr sześcienny takiego kompostu, dojrzałego kompostu w zupełności wystarczy. No ile takich taczek tam wrzucisz? Dwie, góra trzy taczki
No
na
tak,
taki
przecież to tak, to nie jest
zagon.
gruba warstwa, tak. Jeżeli ściółkujemy regularnie, to nie musi być gruba warstwa.
Nie musi być gruba warstwa, chodzi o to, żeby dodać po prostu trochę życia, dodać tych składników pokarmowych, ale przede wszystkim tych bakterii, nicieni, grzybów, które są w kompoście, które są bardzo cenne. Ja w tym roku jeszcze mam obornik z koziarni, mam kozi obornik, w
Super.
związku z tym też będę ściółkował zagony, chociaż większość tego obornika, albo może obornik, będzie celowany w kierunku szklarni w tym roku, bo w ubiegłym roku, albo no tak, w ubiegłym roku nie była szklarnia nawożona obornikiem przekompostowanym, tylko kompostem, więc w tym roku zostanie zasilona obornikiem kozim z niedalekiego, fajnego, małego gospodarstwa,
Super, to kozie to jest bardzo
które
możliwe.
uprawia bardzo dobry obornik. Obornik kozi, słuchajcie, jest, przepraszam, obornik kozi jest bardzo dobrym obornikiem do zastosowań ogrodniczych. Przygotowanie zagonu do zimy, to jeszcze chwilę się przy tym zatrzymajmy. Ściółkujemy kompostem, ściółkujemy przekompostowanym obornikiem i co dalej? I zostawiamy.
No, jeżeli nic już tam nie będziecie robić, to zostawiamy. Możecie, tak jak mówiłam, nadal wysiać ten zielony nawóz. Możecie do tego wysiać te plony, o których mówimy. Wiecie, to jeżeli czujecie potrzebę na rabatach, że na waszych zagonach teraz czujecie potrzebę do tego, żeby je. No, tak jak ja na przykład miałam, tak jak mówię, jak ja wyjęłam plony, usunęłam plony z moich rabat wzniesionych, to stwierdziłam, że one nie były, po prostu mają potrzebę polepszenia, tak? I wtedy po prostu dodałam, wiecie, to nie jest coś, że nie możecie tego dodać za dużo, tak? No po prostu widzicie, że to jest potrzebne i to dodajecie i wtedy możecie to zrobić albo przed zielonymi, albo po zielonymi, na zielonych nawozach, albo w ogóle zielonych nawozów nie stosować. Ja nie wiem, czy będę stosowała zielone nawozy wszędzie. Może tylko w takich miejscach, które są teraz puste, a potem niekoniecznie, bo jednak to ty też widzisz, Jacku, prawda? Uprawa warzyw, już nie wspominam o kwiatach i tak dalej, to też, ale warzyw, teraz mówiłam o warzywach w tym kompoście czy przekompostowanej materii, to naprawdę świetnie wystarcza. Nie musimy dodawać żadnych nawozów, niczego. Po prostu ta ziemia jest żywa, I dzięki temu te rośliny są piękne, nie?
Bardzo obfite plony bez nawozów sztucznych, bez tych wszystkich soli mineralnych, które tak naprawdę powodują, że te komórki tylko puchną, a ścianki komórkowe robią się coraz cieńsze, przez to bardziej wrażliwe na szkodniki i na choroby
Ładnie.
grzybowe. Pamiętajcie także, że można ściółkować pomiędzy roślinami, które dłużej zostają na
Tak.
zagonie, czyli jeśli macie jarmuże, które będziecie i zbieracie już, i będziecie jeszcze zbierać pewnie grudzień, czasem styczeń, brukselki, które będziecie zbierali w listopadzie, grudniu czy styczniu, bo te bardzo późne, przemrożone, aż jakie one są pyszne, to w tej
Tak.
chwili też można tymi materiałami organicznymi wyściółkować pomiędzy roślinami, bo przecież te liście już nie leżą na ziemi, to one stoją na takich długich, chudych łodygach,
Tak.
albo czasem grubszych łodygach, to w zależności, ale u mnie głównie chudych łodygach, w porównaniu z tym pióropuszem liści na górze, to one wyglądają tak jak baletnica trochę w sukience, i ściółkować pomiędzy nimi.
Tak jest, przepraszam, że tak się wcinam, ale jeżeli macie posadzone te jarmuże wystarczająco daleko od siebie, jeżeli zbieraliście dolne liście tych roślin, ponieważ one albo zjadaliście je, albo po prostu one brzydko wyglądały, to podejrzewam, że w wielu ogrodach będzie miejsce, żeby pomiędzy tymi rzędami jeszcze wysiać rządek rzodkiewki, taki szybki
No
plon.
to na pewno. Albo sałatę dosadzić tam, bo ten sposób, patent letni, o którym mówiła Katarzyna, polega też na tym, że sałaty latem czy rzodkiewki mogą rosnąć, tylko one nie mogą mieć patelni, czyli na pełnego nasłonecznienia, no bo wtedy idą w kwiaty i wtedy te rzodkiewki są niesmaczne, a jeśli są gdzieś schowane między roślinami, gdzieś czasami przykryte, ocieniowane liśćmi, czy to pomidorów, czy innych kapust, jarmużów, jeśli tam jest miejsce, oczywiście, jeśli jest odpowiednia rozstawa, to tam one dadzą radę. A jak traktujemy, Katarzyno, szklarnię po zbiorze pomidorów teraz we wrześniu?
O zbiorze pomidorów, jak traktujemy szklarnię, na dobrą sprawę, ja u siebie będę moją szklarnię myła myjką ciśnieniową po tym sezonie pomidorowym, ponieważ nie wiem, co to za rdza była na tych, na roztocza rdzawe były na tych moich pomidorach, więc lepiej. Poza tym tam ten tunel nie był myty już ponad rok. Powiem wam szczerze, że on w tym sezonie nie był myty, znaczy przy przygotowaniu do tego sezonu nie był myty. Dlatego najpierw po usunięciu pomidorów ją umyję i później wyściółkuję kompostem zagony, na których rosły pomidory. I do tego zacznę jesienią wysiewać na pewno we wrześniu to samo, co można wysiać i na zagonach warzywnych, to samo i wewnątrz. I tam będę kontynuowała wysiewanie prawdopodobnie jeszcze nawet i ze 2 miesiące, niekoniecznie tylko we wrześniu.
W październiku i listopadzie
Tak,
Katarzyny
tak.
tunel foliowy jest bardzo ciepły także zimą, w związku z tym ona także w listopadzie. Zobaczymy, jaka będzie zima. Ja myślę, że po usunięciu pomidorów, gdy usuniecie krzaki pomidorów, nie tyle wyrwiecie korzenie, co tak jak wam doradzamy, przytniecie przy samej ziemi, wyściółkujecie takie. Najpierw może umyjcie właśnie, tak jak Katarzyna mówi, szklarnię, tunel foliowy od środka myjką ciśnieniową. Tunel tylko musi mieć grubą folię, żeby się nie
Tak, to
porwała.
znaczy ja szczerze mówiąc, tą myjką ciśnieniową, to myję te elementy, które mam z poliwęglanu, bo ja mam przód i tył z poliwęglanu, a albo, no tak, oczywiście, albo jakąś nastawić na takie najdelikatniejsze nastawienie. Oczywiście, to musicie uważać.
Końcówkę taką delikatniejszą wziąć. Ja mam na szczęście całą szklarnię nie z folii, a z poliwęglanu, więc ja solidnie wymyję najpierw taką szklarnię po usunięciu pomidorów myjką ciśnieniową. Nie dodaję żadnych środków. Wcześniej dodawałem mydło potasowe, jakieś starałem się. Teraz już nie. Zwykła woda pod ciśnieniem w zupełności wystarczy. Potem wyściółkujemy to, tak jak Katarzyna mówiła, tą materią organiczną, czyli Katarzyna kompostem, a ja w tym roku przekompostowanym obornikiem kozim i zaczynamy sadzić. U mnie sałaty już czekają w wielodoniczkach na to, żeby trafić do szklarni, nie tylko na zagony, do szklarni, bo dłużej będziemy mogli zbierać. I słuchajcie, i jak posadzicie takie warzywa, taką rzodkiewkę wysiejecie, co tam Katarzyna, ty masz u siebie jeszcze sałaty, musztardowce pewnie, z tego co pamiętam w
Tak,
poprzednich
szczypiorek.
latach, szczypiorek,
Tak,
to jest tak, że
rukola.
potem już ta gleba po prostu i te warzywa często potrafią przetrwać chłodniejsze dni bardzo, bardzo długo. I potem już nie trzeba będzie, nie wiem, znowu nawozić jakoś tej gleby przed sadzeniem pomidorów. Trochę dorzucić w miejsca sadzenia kompostu, trochę dorzucić obornika przekompostowanego i będzie można śmiało sadzić pomidory.
Jest, prawda, święta.
To była wędrówka po ogrodzie warzywnym, zarówno po tym ogrodzie na zewnątrz, czyli po zagonach wzniesionych, jak i po tych, które nie są wzniesione w naszym warzywniku i w szklarni. Na ogród ozdobny we wrześniu, czyli wrzesień w ogrodzie ozdobnym ekologicznym, czy także może w jagodniku, umówimy się na kolejny odcinek za tydzień, żeby porozmawiać. Więc zachęcamy Was do tego, żebyście szukali podcastów Naturalnie o Ogrodach. W każdy czwartek jest premiera. Zapraszamy także w czwartki do oglądania o godzinie 21 programu Katarzyny Grunt to ogród na Domo Plus. Powtórek także jest sporo, więc
Tak, teraz to już głównie powtórki.
można Katarzynę wypatrzeć. Tutaj zachęcamy także wrzesień, słuchajcie, i jeszcze październik. To jest szansa na odwiedzenie ogrodu Katarzyny, ogrodu w Zgorzałym, oszałamiająca rabata preriowa, oszałamiająca. Ja tam części roślin, Katarzyno, już nie dostrzegam spośród traw, spośród innych sadźców, tak? To, co było w lipcu widoczne, choćby perowskie, które w tej chwili gdzieś zniknęły za tymi trawami. Po prostu za każdym razem ta rabata preriowa wygląda zupełnie inaczej. Przecudny ogród angielski. Można zobaczyć warzywnik, można zajrzeć do szklarni, można przyjść, porozmawiać, zapytać. Ogród Katarzyny we wrześniu i w październiku otwarty jest w niedzielę. Uwaga, w niedzielę pomiędzy 11 a 16, soboty już odchodzą w zapomnienie.
Soboty odchodzą w zapomnienie, ponieważ soboty odchodzą w coś innego. We wrześniu, właściwie w każdą sobotę, przygotowujemy dla Was warsztaty. Dlatego to jest świetna rzecz, że te soboty będziemy mieli już, że tak powiem, wolne, tak? No wiadomo, że nie będą wolne, ale będzie możliwość, żeby osoby, które niekoniecznie mogą wziąć dzień wolny w ciągu tygodnia, mogły przyjechać do nas w sobotę na warsztaty. Także zapraszam Was serdecznie, zajrzyjcie proszę na stronę internetową.
A jakie to będą warsztaty? Jeszcze szybko tylko powiedz.
Będą warsztaty sadzenia cebulek, będziemy robić lasagne, tak? Czyli warsztaty ogrodnicze, przygotowanie cebulek na wiosnę. Będą warsztaty z batiku, czyli malowanie na płótnie tutaj z Janką Konkol i będą również warsztaty ziołowe. Tak, czyli kosmetyki ziołowe z ogrodu, czyli naprawdę dużo, dużo, dużo różnych fajnych rzeczy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na te warsztaty. To jest coś, co jest przygotowywane dla Was. No i już jeżeli chodzi o grunt to ogród, to już słuchajcie, kończymy we wrześniu już powtórki, tak? 20 programów za nami. Na wiosnę prawdopodobnie ruszamy od początku, ale teraz musicie się zadowalać naszymi vlogami, Jacka i moim.
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na YouTube'a, na profil Katarzyny i profil Naturalnie o Ogrodach. Dziękuję Ci, Katarzyno. Do usłyszenia za tydzień w
Dziękuję.
takim razie,
Tak
choć
jest.
zobaczymy się jeszcze zobaczymy się
Tak,
w
i nie
najbliższą.
zapominajcie fotografować ogrodu, ponieważ słuchajcie, we wrześniu najpiękniej jest w ogrodzie rano. Wychodźcie rano z aparatami, z kamerą, fotografujcie, filmujcie ogrody.
Do zobaczenia.
Pa, pa.